Nie chcę umierać. Muszę się stąd wydostać. Po tych słowach uciekł z gabinetu.
Nie poszłabym z żadnym z nich. Przyprawiają mnie o ciarki.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Sceny zbrodni, no podobnie może jak wielu naszych słuchaczy, już ze spakowanymi walizkami, już w nastrojach wakacyjnych.
Już w klapkach,
ale oczywiście,
spodenki.
Jak to u nas, nie będą to bezpieczne wakacje.
Za to dla naszych bohaterów będą to wakacje najprawdopodobniej ostatnie.
Za chwilę przeniesiemy się do roku 98. Piękny statek wycieczkowy, 2000 pasażerów, 500 załogi, Morze Karaibskie. I nagle w tych pięknych, beztroskich okolicznościach przyrody znika 23-letnia dziewczyna.
Później przeniesiemy się do Bułgarii. Odwiedzimy dokładnie znany i lubiany kurort Złote Piaski. Błogie wakacje zakończyły się bardzo tragicznie dla niemieckiego turysty. Ta sprawa nadal czeka na swoje wyjaśnienie.
Tematy, jak sami słyszycie, wakacyjne, ale i niezwykle tajemnicze, mroczne, trochę ku przestrodze. Zostańcie z RMF FM.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Czas na tajemniczą sprawę zaginięcia Emmeline Bradley.
Zaczyna się beztrosko i radośnie, jak zwykle w przypadku wymarzonych wakacji. Amerykańska rodzina Bradleyów, a więc małżonkowie Ron i Iva oraz ich dorosłe już dzieci Emmeline oraz Brad wykupili rejs statkiem wycieczkowym po Morzu Karaibskim.
Ich beztroska podróż miała rozpocząć się w Puerto Rico. Stamtąd wycieczkowiec miał wypłynąć na Arubę, a następnie skierować się na Antyle Holenderskie, na największą wyspę tego terytorium, słynną Curaçao.
Niektórzy wolą mówić Curaçao. Ta wyspa dała przecież nazwę popularnemu wakacyjnemu likierowi, wytwarzanemu ze skórek gorzkich pomarańczy, które zresztą kiedyś na tej wyspie obficie uprawiano.
Rodzina Bradleyów stawiła się w porcie w Puerto Rico 21 marca 1998 roku.
Stał tu zacumowany Rhapsody of the Seas. Ogromna, luksusowa jednostka, statek wycieczkowy klasy Vision. Widzieli ten statek na folderach w biurze podróży, ale z bliska robił imponujące wrażenie. 278 metrów długości, 12 pokładów. Zabierał w rejs 2416 pasażerów i 765 członków załogi.
Lśnił jeszcze nowością. Niespełna rok wcześniej morska Rhapsodia zaliczyła swój dziewiczy rejs. Podekscytowani Bradleyowie weszli na pokład. Zaczęły się wakacje ich marzeń.
Przez kolejne dwa dni żyli w rytmie rejsowego rozkładu atrakcji. Posiłki, animacje, opalanie się, przechadzki pokładami, no i przede wszystkim podziwianie bajecznych widoków. Niezwykle błękitne wody Karaibów, soczyście zielone wyspy i nienaturalnie piękne zachody słońca. Wieczorami pokłady rozbłyskały setkami żarówek i zawsze gdzieś grała muzyka.
W niedzielę w nocy z 22 na 23 marca morska Rhapsodia dotarła do Curaçao. Statek zacumowano tuż przy brzegu, ale pasażerowie nie schodzili na ląd.
To był kolejny typowy wieczór na wycieczkowcu. Amy i jej młodszy brat, Brad, zjedli późną kolację z rodzicami. Potem wybrali się do jednego z nocnych klubów na statku, konkretnie do Mardi Gras. Było już po północy, zaczynał się poniedziałek.
Normalnie kładliby się spać, żeby rano iść do pracy czy na uczelnię, ale obowiązywał tryb wakacyjny. Akurat grał na żywo zespół Blue Orchid. Dziewczyna sporo tańczyła, trochę piła.
Wpadła w oko członkom tego zespołu, zagadali do niej. Nawet basista grupy zwany Yellow, a naprawdę Alistair Douglas, poprosił ją do tańca. Zresztą ten taniec ktoś sfilmował kamerą wideo. To były czasy sprzed smartfonów. Nagranie, jako reklamowe nagranie tego rejsu, trafiło do sieci i jest dzisiaj ostatnią pamiątką po Emmeline.
Czas rodzeństwu Bradley miał bardzo szybko na beztroskiej zabawie. Nawet nie zauważyli, gdy zrobiło się po trzeciej w nocy. Zdecydowali wspólnie, że to dobry moment, by wrócić do kajuty.
Najpierw wyszedł brat. Emmeline też już się zbierała. Gdy chłopak dotarł do kajuty, było około 3:35. Dosłownie 5 minut później drzwi otworzyły się i do kabiny weszła też Amy. Chwilę rozmawiali przed snem. Emocje po wieczorze tanecznym ciągle w nich buzowały.
Jak wspomina brat, Ostatnie zdanie, które powiedziałem do Ami, zanim zasnąłem, to było, że ją kocham. W tej sytuacji świadomość, że to ode mnie usłyszała, zawsze mnie trochę pociesza.
Amy zasnęła jak co noc na leżaku na balkonie kajuty, którą zajmowała rodzina. Spodobało jej się spanie w ciepłym klimacie na świeżym powietrzu.
Było około 5:30, gdy jej ojciec, Ron, przebudził się. Wyjrzał na balkon i zauważył, że córka śpi na leżaku. Widział jej nogi od bioder w dół, jak później relacjonował. Świadomość, że wróciła bezpiecznie, uspokoiła go. Znowu zasnął.
Ale gdy pół godziny później, około 6 rano, wyjrzał ponownie na balkon, córki nie było na posłaniu. Zauważył, że zniknęły także jej papierosy i zapalniczka. Jeszcze wtedy pomyślał, że może gdzieś poszła rozprostować nogi, zapalić. Nie był tym zaniepokojony, ale na wszelki wypadek wyszedł rozejrzeć się za córką.
Nie mógł jej znaleźć. Ponownie sprawdził kajutę. Nieobecność córki się przedłużała. To było do niej niepodobne, że wyszła gdzieś i nie dała nikomu znać, dokąd idzie i kiedy wróci.
Było około 6:30, gdy wszczął alarm. Obudził żonę i syna. Jeszcze wtedy nie wiedzieli, że już nigdy Amy Lynn żadne z nich nie zobaczy. Początkowo wspólnie z żoną i synem przeszukiwali ogólnodostępne obszary statku, w bliższej i dalszej okolicy ich kajuty. Nic. Zawiadomiono załogę, by pomogła szukać 23-latki.
Ronowi Bradley zależałoby zatrzymać pasażerów na statku, by liniowiec nie dokował w porcie. Zażądał od pracowników statku, by ogłosili zaginięcie przez system nagłośnieniowy, by każdy z pasażerów rozejrzał się, by ochotnicy pomogli szukać młodej kobiety.
Jednak obsługa w biurze statku uznała, że jeszcze na to zbyt wcześnie. Nie wstrzymano także procedury przygotowania do wypuszczenia turystów na ląd. Pasażerom i części załogi pozwolono opuścić statek.
Komunikat o zaginięciu pojawił się dopiero o 7:50. Stewardzi przy trapie pytali schodzących na wyspę, czy ktoś widział Amy Bradley, ale nie przyniosło to większego skutku.
Choć dwójka pasażerów opowiedziała, że w windzie spotkali dziewczynę odpowiadającą rysopisowi. Miała w ręku papierosy i zapalniczkę. Uznali, że wybrała się na górny pokład statku zapalić, ale nigdy nie udało się potwierdzić, czy to mogła być Amy.
Bradleyowie byli zrozpaczeni. Czuli się bezsilni. Czuli, że może gdyby załoga liniowca od razu ogłosiła zaginięcie dziewczyny, udałoby się ją odnaleźć. Zbyt wiele osób już wyszło ze statku.
Około 12:15, gdy córki Bradleyów wciąż nigdzie nie było, załoga rozpoczęła gruntowniejsze przeszukiwanie wszystkich pokładów. Trwało to mniej więcej do godziny 13:00. Nic.
Zgłoszono więc ten incydent do władz Antyli holenderskich. W końcu to na ich wodach terytorialnych doszło do zaginięcia. Na statku wkrótce pojawili się funkcjonariusze Straży Przybrzeżnej.
Pierwsze podejrzenie. Amy, skoro spała na balkonie, być może przebudziła się i w jakimś sennym amoku wyskoczyła za burtę. Może wciąż była pijana. Wiadomo, że w trakcie nocnej imprezy na pewno alkohol piła. Brano pod uwagę nawet to, że mogła chcieć popełnić samobójstwo, skacząc do morza.
A może chciała zapalić i wspięła się na wysoką poręcz, by usiąść na niej. I może wtedy straciła równowagę i wypadła do morza.
Czy utonęła? To wykluczali rodzice. Twierdzili, że nawet jeśli wpadła do wody, była doskonałą pływaczką. Okręt stał blisko brzegu, więc z pewnością dopłynęłaby na ląd.
Dla pewności zarządzono przeszukanie morza i wybrzeża, czy nie zostało na brzeg wyrzucone jej ciało. Te poszukiwania Straży Przybrzeżnej i ochotników trwały kolejne 4 dni.
Przyjęto wówczas inną wersję zdarzeń, że może dziewczyna zeszła na brzeg, może uciekła od rodziny. Skupiono się na jej poszukiwaniach na plażach i w restauracjach, jednak i te nie przyniosły żadnych rezultatów.
O zaginionej informowały media. Amy Lynn Bradley, urodzona w Petersburgu w stanie Virginia, 12 maja 1974 roku. Mieszkała z rodzicami w hrabstwie Chesterfield.
Ukończyła lokalną uczelnię, Longwood University, na kierunku wychowania fizycznego. Miała stypendium z koszykówki. Świetnie pływała, przez jakiś czas nawet dorabiała sobie jako ratownik wodny.
Planowała zacząć pracę w firmie komputerowej. Wynajęła sobie mieszkanie. Ale zanim poświęci się nowej pracy i zacznie zupełnie nowy etap życia, chciała spędzić ostatnie takie wakacje z rodziną.
Właśnie, ostatnie wakacje. Poszukiwania Straży Przybrzeżnej zakończyły się 27 marca 1998 roku. Użyto 3 helikopterów, także samolotu ze specjalnym radarem służącym do wykrywania obiektów na morzu. Nie przyniosło to skutku.
Ale rodzice ani nie ustali w poszukiwaniach, ani w nadziei na odnalezienie córki. Straż Przybrzeżna Antyli Holenderskich pozostawała na stanowisku, że Emmeline Bradley wypadła za burtę i prawdopodobnie utonęła. Ale z czasem na popularności zyskiwała teoria, że Amy padła ofiarą handlu ludźmi, że została uprowadzona.
Mama Amy, Ivy Bradley, przypomniała sobie, że właściwie tuż po wejściu na pokład jej córkę upatrzyli sobie 3 kelnerzy pracujący na liniowcu. Wypytywali natrętnie, jak ma na imię, ile ma lat, próbowali umówić się z nią na spotkanie na plaży. Uznała to za niezdrowe zainteresowanie, za taki kiepski podryw.
Jej brat Ron przypomniał sobie, że dzień przed zaginięciem któryś z kelnerów mówił, że chcieli zabrać dziewczynę o imieniu Amy do restauracji Carlos and Charlie's na Arubie.
I tu musimy wtrącić, że kilka lat później, w 2005 roku, właśnie ten lokal to było miejsce, w którym ostatni raz widziano inną Amerykankę, 18-letnią Natalie Holloway. Ta dziewczyna także przepadła bez wieści. To też była bardzo głośna sprawa. Być może i o niej opowiemy kiedyś w Scenach Zbrodni.
Brat, widząc zainteresowanie kelnerów, z troską zapytał Amy, czy się tam z nimi wybierze, ale odpowiedziała: nie poszłabym z żadnym z nich, przyprawiają mnie o ciarki.
Jeśli rzeczywiście ktoś z załogi był zamieszany w uprowadzenie Amy, zarządzający statkiem popełnili potworny błąd, zezwalając na zejście na ląd w porcie w Curaçao. W tłumie potencjalni porywacze mogli niepostrzeżenie wyprowadzić ze statku dziewczynę, być może ją odurzyli, być może inaczej skłonili do zejścia z trapu.
Kolejny błąd, który mógł zadecydować o jej życiu lub śmierci. Załoga odmówiła też wywieszenia na statku zdjęć poszukiwanej dziewczyny, bo nie chcieli niepotrzebnie denerwować innych turystów.
Okazało się także, że zarządzone przeszukania ograniczyły się jedynie do tych pomieszczeń ogólnodostępnych. Nikt nie sprawdził ani kabin pasażerów, ani kabin załogi.
Kolejne miesiące to walka rodziny Bradleyów o to, by sprawy zaginięcia nie wyciszono. Pisali do kongresmenów, do Białego Domu, do urzędników w całych Karaibach. Zatrudnili prywatnych detektywów.
Zaoferowali wysoką nagrodę. 250 tysięcy dolarów nagrody za pomoc w odnalezieniu Amy. 25 tysięcy obiecało także FBI.
Bradleyowie uruchomili telefoniczną infolinię czynną całą dobę. Stworzyli także specjalną stronę w internecie. Funkcjonuje ona do dziś. Można tam zobaczyć tak zwaną progresję wiekową, czyli jak Amy mogłaby wyglądać po tych 26 latach, 2 miesiącach i 23 dniach, jakie minęły od zaginięcia do momentu, w którym nagrywamy ten podcast.
Otrzymywali obiecujące informacje. W sierpniu 98 roku, a więc niespełna pół roku od zaginięcia, dwójka turystów z Kanady miała spotkać na plaży kobietę podobną do Amy. To było na wyspie Curaçao w Porto Mari. Towarzyszyła jej dwójka mężczyzn, a kobieta próbowała zwrócić na siebie uwagę, jakby chciała prosić o pomoc, choć nie mogła.
Turyści byli przekonani, że to musiała być Emmeline Bradley, o czym świadczyć miały opisane przez nich dokładnie tatuaże, jakie miała kobieta. Na ramieniu diabeł tasmański z piłką do koszykówki, na prawej kostce nogi jakiś chiński symbol, na plecach w dolnej części wytatuowane miała słońce, a na pępku jaszczurkę. To nie mógł być zwykły zbieg okoliczności. To na 100% musiała być zaginiona.
Rok później w jednym z przybytków rozkoszy na Curaçao, do którego wybrał się żołnierz amerykańskiej marynarki wojennej, spotkał on kobietę, która błagała go o pomoc, że jest tu przetrzymywana siłą. Powiedziała, że nazywa się Emmeline Bradley. Bał się przyznać, w jakich okolicznościach ją spotkał. Zresztą nie słyszał wcześniej o jej zaginięciu. Zdecydował się opowiedzieć o tym dopiero po tym, jak już ukończył swoją służbę wojskową, gdy jej wizerunek i opisaną historię zaginięcia odnalazł w gazecie People.
Prawdziwy przełom poszukiwań miał mieć miejsce niedługo później. Do Bradleyów zgłosił się niejaki Frank Jones. Powiedział, że jest byłym komandosem amerykańskich Navy Seals. Dowiedział się od swoich kontaktów, że Emmeline trafiła do kolumbijskiej mafii, która działa na Curaçao.
Zanucił nawet kołysankę, którą Amy miała słyszeć od matki. Opowiedział o charakterystycznych tatuażach. Nawet pokazał tak zwany dowód życia, czyli zdjęcie dziewczyny z takimi samymi tatuażami. Tym zyskał zaufanie rodziny i dał im nadzieję, że jest szansa na odbicie jej. Ma najemników, weteranów, którzy mogą się tego podjąć.
Rodzina rozpoczęła zbiórkę. Nie było pieniędzy, których by nie zdobyli, aby odzyskać córkę. Udało im się zebrać $210,000. Po przekazaniu pieniędzy Commandos Jones zniknął.
W końcu wytropiła go policja. Okazał się oszustem, który na tragedii Bradleyów postanowił zbić niezły kapitał. Trafił zresztą za to na 5 lat więzienia. Bradleyowie załamali się, ale nie tracili nadziei.
6 lat od zaginięcia do Bradleyów zgłosiła się kobieta. W czasie pobytu na Barbadosie w domu towarowym, a dokładnie w toalecie, jakaś dziewczyna spierała się o coś z kilkoma mężczyznami. Gdy na chwilę zostawili ją samą, szybko powiedziała, że nazywa się Amy i pochodzi z Virginii. Nic więcej nie zdążyła powiedzieć, bo mężczyźni wrócili i wyprowadzili ją z WC. Jej wygląd odpowiadał zdjęciom poszukiwanej.
Rok 2005. Do rodziny Bradleyów przyszedł e-mail ze zdjęciem Amy w seksownej bieliźnie na łóżku. Ktoś wypatrzył to zdjęcie na jednym z portali dla dorosłych. Czy to mogła być ona? Czy rzeczywiście stała się jedną z ofiar niewolnictwa seksualnego i przemysłu pornograficznego? Po dokładniejszych analizach uznano, że to jedynie ktoś podobny, ale pewności nie ma.
Musimy wspomnieć jeszcze o jednej hipotezie. Może ktoś zamordował Amy na statku, ciało wyrzucił za burtę. Zwolennicy tej hipotezy przypominają o sztormie, po którym na plaży na Arubie znaleziono kości szczęki. Z badań wynika, że należała do młodej białej kobiety. Nie było jeszcze wówczas rozpowszechnionych analiz DNA, więc nie udało się potwierdzić, czy była to szczęka Amy, ale zdaniem specjalistów od uzębienia jest takie prawdopodobieństwo.
Dodajmy, że oficjalnie Amy Lynn Bradley uznana została za zmarłą 24 marca 2010 roku. Wciąż jednak $250,000 nagrody od rodziny Bradleyów i $25,000 od FBI. Takie nagrody czekają na kogoś, kto pomoże w ustaleniu ponad wszelką wątpliwość, jaki los spotkał Amy podczas jej ostatnich wakacji.
Sceny zbrodni w RMF FM.
Słuchacie programu Sceny zbrodni. Dzisiaj ostatnie wakacje.
Tym razem odwiedzimy Bułgarię, a dokładnie kurort na wybrzeżu Morza Czarnego, znany powszechnie jako Złote Piaski. Ta wakacyjna destynacja była marzeniem Polaków w czasach PRL-u. Wielu przyjeżdżało do słonecznej Bułgarii kultowym maluchem z całą rodziną, z bagażami i w dodatku rzeczami na handel.
Dzisiaj raczej lata się tam samolotem, a Złote Piaski znowu przyciągają Polaków. W naszej historii jest 30 czerwca 2014 roku. 6 znajomych z Icecho, okolice Hamburga, postanowili wypocząć i dobrze zabawić się nad Morzem Czarnym. Wszyscy byli po 20, pełni entuzjazmu wobec życia. Częścią wesołej paczki był 28-letni Lars Mittank. Wysportowany blondyn, wzrost 180 cm, z charakterystyczną blizną na lewym przedramieniu.
Chłopak pracował w elektrowni, miał dziewczynę i wielu przyjaciół. Był jedynakiem, często pomagał swoim rodzicom. Jego ojciec doznał 2 lata wcześniej udaru, po którym nie wrócił do pełni sił. Nie mogliśmy prosić o lepszego syna. To słowa mamy Larsa. Podsumowując, to rodzinny, uśmiechnięty chłopak u progu dorosłego życia.
My wracamy do tej wakacyjnej wyprawy. Młodzi Niemcy świetnie bawili się w Złotych Piaskach. Piękne wybrzeże, słońce, bary, kluby nocne, czego chcieć więcej. Tydzień czasu minął w mgnieniu oka. Bilet powrotny na samolot zabukowali na 7 lipca. Niestety ostatniej nocy przed planowanym powrotem doszło do nieprzyjemnego incydentu. Lars, oddany kibic Werderu Brema, wdał się w sprzeczkę z kibicami Bayernu Monachium.
Osamotniony chłopak nie miał szans z podchmielonymi Bawarczykami. Inna wersja wydarzeń wskazuje, że kibice Bayernu nasłali miejscowych bandziorów, aby napadli na Larsa Mittanka. Tak czy siak, chłopak został mocno poturbowany. Wrócił do hotelu nad ranem. Gdy paczka znajomych wymeldowała się z lokalu i oczekiwała na lot powrotny, Lars zdecydował, że musi pojechać do szpitala.
Bardzo bolało go lewe ucho, właściwie nic na nie nie słyszał. To skutki nocnej bijatyki. Diagnoza lekarza wskazywała na pęknięcie błony bębenkowej i lekką kontuzję szczęki. Niemieckiemu turyście przepisano antybiotyk stosowany przy infekcjach ucha. Ale najistotniejsze, w efekcie tego urazu chłopak nie mógł lecieć samolotem. Zmiana ciśnienia podczas takiej podróży pogorszyłaby tylko jego stan.
Koledzy Larsa zapewniali, że zostaną w Bułgarii do momentu, aż dojdzie do siebie, ale 28-latek nie chciał, aby przez niego cała ekipa zmieniła swoje plany. Przekonał znajomych, że bez trudu poradzi sobie sam, a oni mogą spokojnie wracać do domu. Tak też się stało. 7 lipca wsiedli na pokład samolotu.
Wynajęcie odpowiedniego pokoju w hotelu, na dodatek tego samego dnia, w szczycie sezonu turystycznego, jest bardzo trudne. Dlatego Lars nocował w lokalu o nazwie Kolor, o niskim standardzie, w niezbyt bezpiecznej okolicy, ale z dobrym połączeniem na lotnisko. Chłopak zamierzał spędzić tam tylko jedną noc.
To, co wydarzyło się w tym hotelu, nadal pozostaje zagadką, która poprzedziła dramatyczne wydarzenia. 7 lipca chłopak zameldował się w hotelowym pokoju w Warnie. Od tego momentu zaczął zachowywać się bardzo dziwnie. Zadzwonił do mamy i opowiadał szeptem, że z hotelem jest coś nie tak. Ktoś go śledzi i czuje się niebezpiecznie. Kobieta słyszała, że jej syn jest śmiertelnie przerażony. Podczas kolejnej rozmowy poprosił, aby zablokowała jego karty bankowe. Wysłał później wiadomość dopytując o antybiotyk przepisany mu na pęknięcie błony bębenkowej w uchu.
To nietypowe zachowanie Larsa Mitanka nagrały kamery monitoringu. 28-latek chodził po korytarzach hotelu, ukrywał się w windzie, wypatrywał czegoś przez okno. Około 1 w nocy wyszedł na godzinę z obiektu, po czym wrócił i poszedł spać. Co działo się z chłopakiem przez ten czas?
Po niespokojnej nocy nastał równie nerwowy poranek. Chłopak znów zadzwonił do swojej mamy, informując, że ludzie, którzy go śledzą, są coraz bliżej. Bateria w jego telefonie była coraz słabsza, dlatego nie miał więcej czasu na tłumaczenia. Spakował swoje bagaże, wymeldował się z hotelu i pojechał taksówką na lotnisko w stolicy Bułgarii. Gdy wysiadł z samochodu, napisał SMS-a do mamy, że jest już na terminalu.
To, co wydarzyło się później, możemy dokładnie odtworzyć dzięki zapisowi z monitoringu na terminalu lotniczym. Lars jest ubrany w żółty t-shirt, granatowe spodenki i białe buty sportowe. W jednym ręku trzyma bagaż, a w drugim telefon. Spokojnym krokiem podąża w kierunku gabinetu lekarskiego na lotnisku. Specjalista miał obejrzeć jego ucho i wydać decyzję, czy Niemiec może już podróżować samolotem.
Po chwili do gabinetu wchodzi jakiś inny mężczyzna. Kilka sekund później Lars ucieka sprintem od lekarza. Wybiega z budynku i pędzi przez parking i trawnik w kierunku ogrodzenia. Następnie wdrapuje się na 2,5-metrowy płot zakończony drutem kolczastym. Przeskakuje na drugą stronę i znika w lesie przy lotnisku, obok autostrady A2.
28-latek zostawił w gabinecie swoją torbę podróżną. W niej znajdował się m.in. jego paszport, dokumenty, portfel, pieniądze. Nagranie z monitoringu, o którym wspomnieliśmy, obejrzało w internecie już kilkadziesiąt milionów ludzi. Obdzwaniano szpitale w nadziei, że przestraszony turysta właśnie tam trafił. Dzień później bułgarska policja przeszukiwała okolice lotniska przy pomocy psów tropiących. Miały godziny, później dni, tygodnie, a chłopak nie dawał żadnego znaku życia.
Mama Larsa wynajęła prywatnego detektywa, który szukał chłopaka w Bułgarii. Niestety nie znalazł żadnych nowych wątków w sprawie.
To, co wydarzyło się w gabinecie lekarskim na lotnisku, szczegółowo opisał dr Kostow, który wówczas pełnił tam dyżur. Jak relacjonował, pacjent zachowywał się bardzo nieufnie i nerwowo.
Lekarz zajrzał do poturbowanego ucha turysty. Wszystko było w porządku. Lars mógł normalnie podróżować samolotem.
Wspomnieliśmy o tym, że w pewnym momencie do pomieszczenia wszedł jakiś mężczyzna. Okazało się, że był to pracujący na lotnisku budowlaniec. Terminal był w remoncie. 28-latek bardzo się go wystraszył. Cały się trząsł. Według lekarza niemiecki turysta powiedział po chwili: nie chcę tu umierać. Muszę się stąd wydostać. Po tych słowach wstał z krzesła i wybiegł tak jak stał. Bagaże zostawił w gabinecie.
Eksperci analizujący tę niezwykle tajemniczą sprawę sugerowali, że dziwne zachowanie Larsa Mitanka spowodowane było przyjmowaniem przepisanego antybiotyku na uraz ucha. Bardzo rzadkim efektem ubocznym tego leku są zaburzenia świadomości, wahania nastrojów, a nawet psychoza. To dlatego Niemiec czuł się obserwowany, obsesyjnie bał się o swoje życie.
Jednak Tę teorię zdecydowanie odrzuca dr Kostow, badający Larsa na lotnisku. Jak powiedział, nie wziął tego antybiotyku. Nawet nie zrealizował recepty, więc jego zachowanie nie mogło być tego skutkiem. Nie przychodzi mi do głowy ani jeden powód, dla którego opuścił moje biuro w takiej panice.
Kolejne hipotezy wskazują na potencjalne wstrząśnięcie mózgu, którego Lars Mittag doznał podczas wspomnianej konfrontacji z kibicami Bayernu Monachium.
Być może po kibicowskiej bójce miał rzeczywiście podstawy do tego, aby obawiać się o swoje życie. Niezależnie od przyczyn dziwnego zachowania młodego turysty, nie wiemy, co działo się z nim dalej. Mama Larsa wierzy, że jej syn żyje, bo doskonale łowił ryby, bo polował, znał techniki przetrwania w terenie. Innego zdania są mieszkańcy Bułgarii, którzy wiedzą, że tamtejsze upalne lato bez dostępu do wody pitnej i odpowiedniego schronienia sprawia, że szanse na przetrwanie są minimalne.
Co jakiś czas w mediach pojawiają się sensacyjne informacje o spotkaniu albo odnalezieniu mężczyzny bardzo podobnego do Larsa Mittaga. Zaginionego Niemca wiązano z wędrowcem przemierzającym Brazylię, który stracił pamięć. Mężczyzna okazał się jednak zaginionym, ale Kanadyjczykiem.
Los Larsa Joachima Mittaga pozostaje nieznany. Poszukiwania 38-letniego obecnie mężczyzny nadal trwają. Grupa na Facebooku poświęcona tym poszukiwaniom zaginionego Larsa liczy ponad 50 tysięcy użytkowników.